Druga strona kryzysu. 28 kwietnia 2009:00. Innowacyjność to dobry sposób na ucieczkę do przodu w trudnych czasach. Warto też mieć produkt, na który rośnie wówczas popyt. Rozmowa z Javierem Perezem, CEO w Mastercard Europe, który zapewnia, że globalny operator płatności posiada oba składniki powodzenia. Kierunek zmian zachowań klientów idzie w czasie kryzysu w stronę plastyfikacji płatności. Klienci częściej sięgają po kartę, ale wydają mniej, kupują tańsze rzeczy. Niesie to za sobą konkretne implikacje i dla rynku, i dla operatorów kart płatniczych. Jak zmieniła się regionalna strategia Mastercard w związku z kryzysem? Działalność Mastercard obejmuje trzy obszary. Doradztwo w organizacji i zarządzaniu produktami płatniczymi, obsługę globalnego systemu tych płatności i sprzedaż usługi wydawcom kart. Trudno mówić o jednej strategii Mastercard Europe, która obowiązywałaby w ponad 50 państwach. Banki, przyglądając się obecnym warunkom ekonomicznym w takich krajach jak Hiszpania czy Wielka Brytania, skupiają się na obniżaniu kosztów i utrzymaniu bazy klientów. Z kolei w Polsce, z moich kontaktów z klientami wynika, że są oni bardzo zainteresowani inwestycjami w usługi płatnicze. Występują zatem duże różnice. Dla nas to dobra wiadomość. Dywersyfikujemy działalność. W jaki sposób różni się działalność Mastercard na poszczególnych rynkach? Nasze działanie zależy od sytuacji na rynku. Klientowi zorientowanemu na redukcję kosztów dostarczymy usługi doradcze. Pomożemy bankowi zrozumieć, czy dobrze zdefiniował i czy dobrze prowadzi swoją bazę klientów. Być może dany bank nie obsługuje odpowiedniej liczby określonego typu kart, ponieważ nie zwracano do tej pory uwagi na odpowiedni segment klientów. Z kolei inny bank wydał być może tych kart zbyt dużo. Pomagamy to ustalić. Jest to przykład usługi, jaką świadczymy klientom, którzy chcą oszczędzić i zwiększyć bazę klientów używających karty. Klientowi zainteresowanemu ekspansją i innowacją sugerujemy m.in. To przypadek polskiego rynku. Technologia PayPass jest technologia umożliwiająca płatności bezdotykowe, bez wprowadzania kodu PIN przy niskokwotowych płatnościach. Inny przykład stanowią usługi związane z telefonią komórkową. IPS technologią PayPass można przykleić do zegarka, telefonu i tym podobne, ale niekiedy jest on umieszczany w telefonie we współpracy z firmą telekomunikacyjną. Planujemy wprowadzać w Polsce karty typu prepaid. Jeszcze inną usługą, którą oferujemy, jest Calling Control. Dzięki niej system pozwala wysyłać alerty według określonych reguł, na przykład kiedy pojawi się określony typ transakcji kartowych. Zatem strategia polega na pozostawaniu jak najbliżej rynku wydawców kart, ich klientów i dopasowywaniu się do uwarunkowań, dopasowywaniu różnych kontekstów do różnych produktów i usług. Trzeba poznać klienta i upewnić się, że dostarcza mu się wartość dodaną. Niektóre scenariusze zakładają długotrwały i głęboki charakter obecnego kryzysu. Czy analizowali Państwo, jak w tej sytuacji zmieniać się będą zachowania konsumentów i bezpośrednich klientów, wydawców kart? Nie potrafię powiedzieć, co przyniesie przyszłość. Mogę mówić o trendach, opierając się na tym, co znamy z przeszłości. W roku Mastercard Europe osiągnął wzrost o 20%. Obecnie tempo wzrostu wynosi około połowy ubiegłorocznego, ale to nadal wzrost, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Przedstawię to przez porównanie do rynku Stanów Zjednoczonych. Przeciętny Amerykanin używa 8 kart płatniczych. Na starym kontynencie średnia wynosi 2 karty. W Polsce jest jeszcze niższa. Popyt jest przy tym bardzo duży i daleko jeszcze do poziomu, w którym można będzie mówić o nasyceniu rynku. Po drugie, w USA za 60% zakupów detalicznych płaci się kartą, w Europie poniżej 20%. Po trzecie, przeciętny Amerykanin używa karty średnio 2 razy w tygodniu. W Europie średnia jest o połowę niższa. Te liczby dobrze obrazują możliwości rozwoju. Na rynku amerykańskim przebiegał on podobnie jak w Europie. Przy takich cechach rynku usług płatniczych, jakie są w Polsce duży rynek, młode społeczeństwo, dobrze zaznajomione z technologiami użytkowymi, zakładajmy, że bardzo szybko osiągnie on poziom rozwoju Wielkiej Brytanii. Stanie się to w ciągu 3-4 lat, może nawet szybciej. Kiedy pieniędzy nie brakuje, ludzie lubią je wydawać. Kiedy zaczyna ich brakować, wolą wydawać gotówkę ostrożniej, efektywniej, wykorzystywać promocje i zniżki. Dlatego jeśli mogą spłacać kartę na koniec miesiąca, kiedy przychodzi pensja, wolą tak robić. Zmiany zachowań klientów idą zatem w czasie kryzysu w stronę plastyfikacji płatności. Jest i druga strona medalu. Klienci częściej sięgają po kartę, ale wydają mniej, kupują tańsze rzeczy. Dla nas to nic złego. Jeśli na przykład w podróż zamiast samolotem wybierają się samochodem, to wiadomo, że będą mieli okazję częściej użyć karty. Zatem nadal rośnie, choć wolniej, wartość rynku. Szybciej rośnie także liczba transakcji. Co będzie w przyszłości? Zobaczymy. Oczywiście, możemy założyć, że jeśli recesja się skończy, wszystko wróci do poprzedniego stanu. Czy w związku z takimi zmianami dokonują Państwo przetasowania portfolio produktów? Rośnie liczba usług związanych z wykrywaniem oszustw. Banki, wydawcy kart są bardziej uczulone na oszustwa, na które narażeni są ich klienci. To niekoniecznie związane jest z kryzysem i kwestią szczególnie rygorystycznie egzekwowanej dbałości o zaufanie klienta, ale z narastającym problemem oszustw elektronicznych. Chcą lepiej kontrolować wydawane karty. Mamy na przykład produkt Maestro. To jedyna na świecie karta na PN w trybie online i obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tą kartą. Nie zapominajmy także o sprzedawcach detalicznych. Jeśli ludzie kupują częściej za mniejsze kwoty, to potrzeba więcej pracowników przy kasach. Szukają efektywniejszych sposobów obsługi płatności. Stąd na przykład ich zainteresowanie technologią PayPass. Nasuwa mi się pewna analogia. Mówi się, że wojna przyspiesza rozwój niektórych gałęzi techniki i nauki. Czy zgodzi się pan, że kryzys może podobnie przysłużyć się biznesowi, że przyspiesza rozwój i wdrażanie pomysłów? W naszym przypadku taka analogia sprawdza się w odniesieniu do PayPass. Wzrosło zainteresowanie detalistów tą technologią i musieliśmy przyspieszyć jej doskonalenie i wdrażanie. Przykładem kryzysowego impulsu rozwojowego jest także sytuacja w obszarze bezpieczeństwa transakcji. Chodzi o kryzys zaufania konsumentów, co wymaga od branży zdecydowanego zwiększenia wysiłków. To wszystko ma charakter przyspieszenia pewnego założonego toku ewolucji rynku i produktów. Z jednej strony rozwój PayPass, technologii upraszczającej, redukującej uwierzytelnianie, z drugiej zaś zaostrzone rygory bezpieczeństwa. Czy to nie paradoks? Postrzegałbym to raczej w kategoriach innowacji. Rozwój bezpieczeństwa jest elementem innowacji. Nasi klienci potrzebują obu rodzajów innowacji, zarówno innowacji ułatwiającej, przyspieszającej transakcje, jak i innowacji poprawiającej poziom zaufania i poczucie bezpieczeństwa klientów. Są to jednak zbieżne, proinnowacyjne kierunki działania. W kryzysie rynek oczekuje właśnie innowacji. Czy prognozy PoLAS i Car Research mówiące o docelowych 6 milionów kart bezdotykowych w Europie nie rozczarowują? Moim zdaniem tak, oczekiwałem raczej masowości, czegoś na miarę produktu dla dołów piramidy, BOTP, Bottom of Pyramid, z koncepcji C. Kropka. K. Prachalada. Oczywiście. 6 miliony to nie jest liczba wystarczająca nawet dla samej Polski. Analogia do BOP jest dobra. PayPass to produkt tego typu. Potrzeba tylko czasu. Zwłoka lub nie dość szybkie tempo wynika z konieczności zmiany terminali. Średnia długość życia terminalu w Europie wynosi 7 lat. Do niektórych można już włożyć czytnik PayPass, ale nie do wszystkich. W wielu krajach jest bardzo dużo starszej technologii. Nie mówię o Polsce, ale na przykład o Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji. System jest dobry, bo jest dostępny wszędzie. Ale to zarazem oznacza, że zmiany także trzeba wprowadzać wszędzie. Czy Mastercard może w związku z tym poszczycić się wyjątkowym procesem tworzenia i wdrażania innowacji? Tak. I poczytujemy to sobie za dowód sporej przewagi nad konkurencją. Mastercard to jedyna w branży firma prawdziwie globalna, w dodatku scentralizowana, bo notowana na giełdzie. Na całym świecie posługujemy się tym samym systemem i tym samym modelem zarządzania. Dotyczy to także procesu innowacji. Obieg informacji jest drożny. Każdy ma dostęp do biznesowych referencji, opisujących wprowadzanie rozwiązań w szczególnych warunkach i doświadczeń, które przy tej okazji zostały zebrane, pomysłów. Jakie się narodziły? To działa, ponieważ wysyłamy na rynek zdecydowanie więcej innowacji niż konkurencja. Inaczej być nie może. Bez sprawnego globalnego zarządzania nie sposób prowadzić biznesu z 25 tysiące wydawców kart na całym świecie. Innowacja dokonuje się na podstawie tych doświadczeń i nieustannej obserwacji klientów. Rozpoznanie ich potrzeb i umiejętność szybkiego dostarczenia na rynek nowatorskich, uszytych na miarę rozwiązań to 90% innowacji w naszym wydaniu. Czy mogę prosić o więcej szczegółów o organizacji procesu? Mamy globalną grupę produktową, która posiada centrale i przedstawicielstwa w każdym regionie. W toku współpracy z klientami zawsze jest dostępny oficer kontaktowy, ktoś z globalnej grupy produktowej. Każde odmienne, nowe, pojawiające się na rynku w jakimś zakątku świata zjawisko będzie opisane i opublikowane w centrali globalnej grupy produktowej. Skąd jako wystandaryzowana oferta trafi do naszych klientów? To proste i wydajne rozwiązanie. A jaka jest pańska rola w tym wszystkim? Ja tylko sprawdzam, czy system działa. Spotykam się z klientami, proszę o ich opinie i uwagi. Słucham naszych pracowników. Cały czas muszę ich wszystkich dobrze rozumieć. Trochę to przypomina pracę dyrygenta. Muszę się upewnić, że wszystkie instrumenty brzmią dobrze razem. Muszę określać priorytety, które zmieniają się zależnie od czasów. Mam utrzymywać swoją firmę na kursie. Dziękuję za rozmowę. RMK.